Słuchają Państwo Radia Maria Katolickiego. Głos w naszych domach. Przy mikrofonie ojciec Benedykt. Podejmujemy temat Prawda ukryta w mroku, od atomu po kosmos. A naszym Państwa gościem profesor Henryk Szydłowski, fizyk. Witamy Panie Profesorze.
Witam serdecznie i szczęść Boże wszystkim.
Panie profesorze, prawda ukryta w mroku, od atomu po kosmos. Prosimy o wprowadzenie nas w temat, a następnie po tym wprowadzeniu my ze swoimi pytaniami jako słuchacze, odbiorcy będziemy wdzięczni za odpowiedzi, ale najpierw chcemy wsłuchać się w ten zakres, który pan profesor przygotował dla nas, by ten temat fizyki nam zbliżyć, a zwłaszcza by pokazać, na czym polega fizyka, jak teraz funkcjonuje nauka fizyki, o czym powinna uczyć nas fizyka. Takie pytania na wstępie, ale wiem, że pan profesor o tym wszystkim chce nam dziś powiedzieć. A zatem prawda ukryta w mroku, od atomu po kosmos, profesor Henryk Szydłowski. Prosimy, panie profesorze.
Witam serdecznie. No proszę Państwa, ja popróbuję tutaj wyjaśnić coś, nie coś, ale jestem tu również w trudnej sytuacji, dlatego że no zazwyczaj w fizyce trzeba coś narysować, coś wyjaśnić, a opis tego będzie bardzo trudny, no więc nie wiem, czy mi się uda to wszystko zrobić. A jaki ma cel ten wykład? Otóż powiedzmy, w tej chwili w szkole nie uczy się fizyki współczesnej. Właściwie tylko klasy o profilu fizycznym mogły mieć trochę rozszerzony program, a inne kończyły na XIX wieku. Na fizyce, która kończy się w XIX wieku, akurat dokładnie. No i to wygląda w ten sposób, że w tym XIX wieku ta fizyka i matematyka wyglądały zupełnie inaczej. Wydawało się uczonym, że już wszystko wiedzą, że właściwie cała wiedza została właściwie sformowana, a co do powiedzmy, jako zadania dla przyszłości zostały tylko szczegóły. To była taka duma naukowców XIX wieku. I tutaj dwóch szczególnie bym wymienił, mianowicie Hilberta, przepraszam, który dokładnie w roku 1900 sformułował, że w matematyce są tylko jeszcze 23 problemy. Są w ogóle 23 problemy, z tego otwarte, to znaczy takie, które jeszcze nie zostały opracowane, to były 3. Natomiast resztę wszystko niby matematycy wiedzieli. A z drugiej strony, jeżeli chodzi o fizykę, to był okres, kiedy odkryto równania Maxwella, znaczy fale elektromagnetyczne. Okazało się, że to są fale, prawda, elektromagnetyczne, zrozumiano. I już uważano też, że wszystko jest załatwione, że już nic nowego nie będzie. I wobec tego fizyka jest skończona. Ale okazało się, że ten rok, wiek XXI natychmiast, że tak powiem, zadał klęskę temu wszystkiemu. Aha, jeszcze może tutaj tylko dodam, że do tego czasu fizyki właściwie w tym zakresie się naucza tylko do XIX wieku. Powtórzę właściwie to. Mianowicie dominuje ten newtonowski obraz świata tak zwany, w którym przestrzeń jest trójwymiarowa i nieograniczona. To znaczy ona istnieje obojętnie, czy materia jest, czy nie jest, nieskończenie duża. No i nie wyobrażamy sobie, jak gdzieś tam w tej przestrzeni my istniejemy. Czas jest również absolutny, dla wszystkich taki sam, tak samo biegnie. I ta akcja, to znaczy to, co my robimy w życiu, dzieje się tak jak przedstawienie na scenie. Ta przestrzeń trójwymiarowa to jest scena i to się dzieje w czasie, prawda? No i poza tym jeszcze, że prędkość, nie widział żadnego ograniczenia dla prędkości, że prędkość ciała może rosnąć do nieskończoności praktycznie. Znaczy, trudno sobie nawet to wyobrazić, jak to by miało być, ale w każdym bądź razie ta prędkość nie jest niczym ograniczona, tylko no my nie możemy obserwować tej większej prędkości. No i poza tym, że masa jest czymś stałym, niezmiennym, także, że powiedzmy, ta materia, która już zbudowała świat, no ona jest niezmienna, stała i ma stałą masę. I w oparciu o te założenia wszystkie powstał determinizm Laplace'a tak zwany, mianowicie, że ten determinizm, że wszystko jest zdeterminowane, że nie ma nic takiego, co by się mogło wydarzyć w świecie, co by nie było zrozumiałe z punktu widzenia fizyki. Więc uważano, że powszechnie obowiązują prawa natury, także w człowieku, to znaczy te prawa natury, prawa odkryte przez fizyków, no i ewentualnie dalej te inne nauki, biologię, geologię i tak dalej. I że istnieje tylko materia i wszystkie zjawiska są powtarzalne i odtwarzalne. To znaczy można je wielokrotnie powtórzyć, zawsze wyjdą takie same, niezależnie od tego, kto będzie robił, w jakim miejscu wszechświata. I znajomość wszechświata w dowolnym momencie i znajomość natury gwarantuje możliwość obliczenia jego losów, poznania jego losów. Gdyby wtedy sobie nie wyobrażano, oczywiście nie było komputerów, gdyby sobie nawet wyobrażano komputery, no to można było założyć, że gdybyśmy znali położenia i prędkości wszystkich cząstek we wszechświecie, to byśmy mogli obliczyć wszystko, co się da zrobić. No, oczywiście okazało się to dosyć niewykonalne ze względów technicznych, ale nawet ze względów matematycznych. Mianowicie w astronomii istnieje ciągle problem trzech ciał tak zwanych. Czyli wystarczy, że trzy ciała niebieskie poruszają się w przestrzeni i już są trudności, żeby przewidzieć ich dalsze losy, dalsze ruchy. No a tam zakładano, że można obliczyć wszystko, dysponując odpowiednimi mocami obliczeniowymi, jak już powiedziałem. No oczywiście, czym zdawano sobie sprawę z tego, że tego nie można praktycznie wykonać. A poczucie losowości przez człowieka jest tylko subiektywnym takim odczuciem, stanem wynikającym z braku informacji. Gdyby człowiek miał, że tak powiem, mógł to wszystko obliczyć, no to wtedy nie miałby wolnej woli, by stwierdził, że musi robić to, co mu przyroda nakazuje. I to był ten istotny czynnik, o który materialiści bardzo walczą do dziś, że nie ma wolnej woli. I proszę Państwa, to podsumowało, to jak gdyby takie podsumowanie teorii tej wcześniejszej, Newtona szczególnie, to jest, że przestrzeń jest różna od czasu, jak już powiedziałem, czas jest uniwersalny, prędkość jest nieograniczona, masa jest stała. Otóż odkrycie Einsteina teorii względności obaliło niemal wszystko. Mianowicie, po pierwsze, że przestrzeń nie jest niezależna od czasu, że istnieje tylko coś, co nazywamy czasoprzestrzenią, chociaż jej nie do końca dziś też nie rozumiemy. Nad czasem, nad interpretacją czasu ludzie w dalszym ciągu się martwią, mgłowią. I czas zależy od prędkości, to jest druga sprawa. Im człowiek szybciej się porusza, tym czas biegnie wolniej. I tu mamy znany, zresztą chyba w większości ludzi, paradoks bliźniąt tak zwany, kiedy to dwóch braci bliźniaków rodzi się, jeden później jedzie w kosmos, leci z dużymi prędkościami, a drugi pozostaje na Ziemi. I powiedzmy umownie, że temu w kosmosie minęło w czasie podróży jakieś 5 lat, a wraca na Ziemię i spotyka swojego brata starszego od siebie o 50 lat. I proszę Państwa, to nie było sprawdzone oczywiście wtedy, kiedy Einstein ogłosił swoją teorię. Ona wymagała długo, dużo czasu na sprawdzenie. Ale w tej chwili na przykład znane są pomiary, to znaczy wykonano pomiary czasu w lecącym samolocie. Jak już samolot leci, no to czas też wolniej biegnie, tylko ta różnica czasu jest bardzo mała, ale zegary, którymi dysponujemy w tej chwili, są nadzwyczaj dokładne i mogą to udowodnić, że ten czas w samolocie biegnie wolniej. I to wykonano. Czyli to jest prawdą. I teraz dalej. Prędkości są nieograniczone według Newtona. Natomiast tutaj istnieje prędkość maksymalna. I ta prędkość maksymalna jest prędkością światła. I wynosi około, okrągło licząc, 300 tysięcy kilometrów na sekundę. No to jest liczba olbrzyma, z którą na co dzień się nie spotykamy. No i wreszcie masa zależy od prędkości. To znaczy, im ciało się szybciej porusza, tym masa rośnie z tą prędkością. To proszę Państwa, wtedy, kiedy Einstein ogłosił tę teorię, to większość nie była udowodniona, no ale w tej chwili wiemy, że masa tych cząstek przyspieszanych w akceleratorach, to znaczy protonów w tym przypadku z wielkim zderzaczu hadronów, jest 0,9 i tam 6 dziewiątek chyba razy, to znaczy prędkości światła. To znaczy brakuje jej bardzo niewiele do prędkości światła, tej prędkości tych cząstek, a masa rośnie odpowiednio zgodnie z tym wzorem sławnym Einsteina, że E równa się masa razy C kwadrat. To znaczy energia w tym przypadku zamieniona na kinetyczną i masę rośnie z kwadratem prędkości i masa po prostu tych cząstek jest większa, kiedy one się zderzają. To dlatego tak się staramy o to, żeby takie coraz to większe prędkości uzyskać, ażeby to sprawdzić i powiedzmy w zderzeniach, żeby ta masa była większa, żeby można odtworzyć, że tak powiem, dawne dzieje wszechświata. Co się działo z cząstkami wtedy, kiedy ta energia ich była o wiele większa. Więc wydaje się, że te dwie teorie są całkowicie sprzeczne ze sobą, ale proszę Państwa, to nie jest aż tak źle. Mianowicie ta teoria, powiedzmy, Newtona jest dobrym przybliżeniem dla małych prędkości światła. A więc dla prędkości poniżej na pewno 1/3 prędkości światła, czyli 100 tysięcy kilometrów na sekundę. Czyli wobec tego my się możemy na co dzień posługiwać dalej teorią Newtona. Ale to znaczy, że wszechświat jednak nie będzie taki, jak Newton sobie wyobrażał. Jest zgodny z teorią Einsteina. Ale na co dzień możemy te równania używać i to robimy. Ale w urządzeniach, którymi my się posługujemy, już trzeba uwzględnić upływ czasu według Einsteina. Mianowicie GPS-y, jeżeli mamy w tej chwili powszechnie używane w samochodach, one odbierają sygnał z trzech satelitów, no i przynajmniej z trzech, powiedzmy, i muszą te poprawki uwzględnić ze względu na odległość i prędkość światła, a żeby nasze położenie określić z dokładnością do tych metrów prawie, bo jak obserwujemy, powiedzmy, na tym GPS-ie, to z taką dokładnością nam ten GPS pokazuje naszą pozycję. To tak wygląda sprzeczność tych teorii. Druga sprawa, to jest pierwszy punkt, że tak powiem, który nie zgadzał się kompletnie z tą założeniem fizyki XIX wieku. Druga sprawa to są fale. Mianowicie chodzi o to, o tak zwany dualizm falowo-korpuskularny. My fale obserwujemy na wodzie, ale one z reguły są bardzo złożone. Na przykład na wybrzeżu morza to są tak dziwne, że my w ogóle nie potrafimy odkryć żadnego porządku w tym. Natomiast czasem na stawku, na jeziorze możemy zobaczyć fale płaskie. Rzeczywiście takie płaskie, to znaczy liniowe grzbiety, liniowe te dolinki. No ale to jest bardzo trudne do zaobserwowania, ale zdarza się. I proszę Państwa, jeżeli taka fala padnie na jakąś, na jakiś otwór, to proszę Państwa, ten otwór staje się źródłem nowej fali kolistej. To znaczy środek tego półkola, która tworzy teraz grzbiet tej fali, znajduje się w końcu tego otworu. Tak jak powiedzmy, jakby to była bramka, przez którą przechodzi świat, to ta woda. No i jeżeli jest to jedna tylko taka szczelina, no to nic nadzwyczajnego, bo po prostu fala płaska za szczeliną się robi falą półkolistą. Ale jeżeli mamy w pobliżu tej pierwszej szczeliny drugą szczelinę, to wtedy następuje, obserwujemy interferencję tych fal i obraz jest bardzo skomplikowany. W pewnej odległości to tak wygląda. Ja to popróbuję opisać, chociaż to jest trudne tutaj do opisania. Mianowicie, że dokładnie za tą przeszkodą między tymi dwoma otworami jest maksimum fali. Fala jest zawsze maksymalna. Znaczy największe grzbiety, najniższe fale. Później w prawo i w lewo, jak się przesuwamy od tego miejsca, to gdzieś znajdują się minima, to znaczy zera dokładnie, gdzie woda w ogóle się nie faluje. Jeżeli teraz dalej się przesuwamy od tego centrum, to znowu rośnie ta fala, ale już są te maksima mniejsze. To można bardzo łatwo pokazać za pomocą lasera, jeżeli ktoś ma z ukosa tak rzucić na miarkę milimetrową i wtedy na ścianie wychodzi to maksimum środkowe bardzo duże i boczne maksima coraz to mniejsze. I to jest typowy obraz fali. Otóż teraz cała rzecz w tym, że fala elektromagnetyczna też taki obraz wytwarza. Też możemy dostać dokładnie taki sam obraz, taką samą interferencję i dyfrakcję, jak to się mówi jeszcze, to znaczy ugięcie na tych szczelinach, że tworzy ten obraz z maksimami, z tym środkowym maksimum dokładnie za szczeliną, jeżeli to są dwie szczeliny. I tak się zachowuje, czyli w takim razie światło, które tak się też zachowuje, jest falą. To jest dowód na to, że jest falą. Ale równocześnie mamy inne zjawisko, mianowicie zjawisko fotoelektryczne, w którym światło pada na płytkę metalową i wyrzuca z niej elektrony. Elektrony są tam swobodne w metalach i można je wyrwać, o ile tak można powiedzieć, to robi światło. Ale gdyby światło było falą, to trzeba by czekać na to, aż te elektrony się pojawią. Musiałaby się uzbierać duża energia, która potrafi te elektrony wyrwać z metalu. Tymczasem to się dzieje natychmiast. Natychmiast się dzieje, to znaczy momentalnie pojawia się światło i pojawiają się tak zwane fotoelektrony, to znaczy te elektrony wyrwane z metalu. To można zmierzyć oczywiście i okazuje się, że prędkość tych elektronów wyrwanych z metalu zależy od barwy światła, a barwa światła zależy od długości fali albo częstości. To znaczy, że jeżeli ta barwa światła jest na przykład czerwona, to nie ma zjawiska fotoelektrycznego. A jeżeli użyjemy światła już zielonego, to pojawiają się fotoelektrony, ale o prędkości mniejszej. To jest tak dla nas duża prędkość, z rzędu 10 do 5 metrów na sekundę, czyli 100 tysięcy. No a jeżeli światła fioletowego użyjemy, to będzie jeszcze o wiele większa prędkość. Mianowicie tutaj jest 2, tutaj jest 6, czyli 3 razy większa prędkość tych fotoelektronów. I to zjawisko dowodzi, to jest jedno zjawisko, które dowodzi tego, że światło jest równocześnie cząstką. Że to nie fala wybija te fotoelektrony, tylko że światło jest jakimś kwantem, jakąś cząstką, która wyrywa te fotoelektrony z powierzchni metalu. I co ciekawe, to prawo rządzące zjawiskiem fotoelektrycznym odkrył też Einstein. Ale to nie w zjawisku z teorii względności, tylko oddzielnie. No i to, proszę Państwa, to prawo tworzy podstawy mechaniki kwantowej między innymi. No i Einstein nigdy w to w życiu nie mógł uwierzyć, że mechanika kwantowa jest prawdziwa. No ale to zostawmy sobie. Proszę Państwa, ale można to doświadczenie zrobić w inny sposób, bo jeżeli posługujemy się wiązką światła, no to tych fotonów jest bardzo dużo i my nie wiemy właściwie, jak to wszystko wygląda, jak ten pojedynczy foton się zachowuje, ale w tej chwili mamy takie techniki, że możemy rzucać na te dwie szczeliny, oczywiście o wiele bliżej siebie leżące niż ten dla wody, rzucać pojedyncze fotony, po kolei rzucać nimi. Tak jak strzelec to tarczy strzela, prawda? I okazuje się, że te fotony też po jednej sekundzie, powiedzmy, no, kiedy tam ileś tych fotonów przejdzie, bo one przelatują bardzo szybko, więc można dużo ich przesłać, nie widać żadnego prawidłowego obrazu, ale już po 5 sekundach mamy wyraźny obraz dyfrakcyjny. Tak jak gdyby ta interferencja zachodziła, gdyby powiedzmy fale to były i tworzyły ten obraz. No dobrze, ale fale możemy zrozumieć, ale jak to pojedynczy elektron może zrobić, a tego to już normalnie nie zrobimy, nie zrozumiemy. Bo po prostu każdy ten z tych elektronów musi przejść równocześnie przez obydwie fale. Przez obydwie szczeliny, przepraszam. No i proszę Państwa, tutaj jest foton. Jeszcze może nie powiedziałem tego, że foton tak się zachowuje i elektrony tak się zachowują. To znaczy fotony wykazują zjawiska cząsteczkowe, a elektrony, które uważamy za cząsteczki, no są to cząsteczki o określonej masie, określonym ładunku elektrycznym. One też zachowują się jak światło, jak fale. Także, że to jest, i to nazywamy tym dualizmem falowo-korpuskularnym. I proszę Państwa, tutaj znowu są sprzeczności między modelem falowym a modelem kwantowym. Mianowicie według modelu kwantowego fotony muszą być uwalniane natychmiast. To znaczy w momencie, kiedy światło padnie na metal, już muszą być uwalniane. Natomiast w modelu falowym musiałoby to trwać w czasie, ażeby ta energia odpowiednia się zgromadziła, która wyrwie elektron z tej bardzo maleńkiej powierzchni, którą on zajmuje. Jego wymiary to jest 10 do minus 17 metra, no więc no bardzo małe. No i dalej, potrzebna jest ta minimalna częstość światła, ażeby wywołać efekt fotoelektryczny. Natomiast minimalna częstość światła, natomiast nie powinno, jeżeli światło jest falą, to nie powinno to zależeć od częstości. Prędkość fotoelektronów nie zależy od natężenia światła. Tak. Obojętnie ile tego światła puszczamy, jeżeli to jest światło jednego tylko koloru, jednej barwy, no to wszystkie fotoelektrony mają taką samą prędkość. Natomiast no według teorii falowej to energia, która wyrzuca te fotoelektrony, fala ma energię proporcjonalną do kwadratu amplitudy, czyli tej wielkości fali, wysokości fali. I wreszcie prędkość fotoelektronów zależy od częstości fali świetlnej, natomiast energia fali jest proporcjonalna do kwadratu częstości i kwadratu prędkości światła. No to jest taki związek matematyczny zupełnie inny. Wobec tego to przeczy jedno drugiemu. No ale proszę Państwa, nie mamy innej rady, tylko przyjąć, że rzeczywiście tak jest, że ten pojedynczy foton przechodzi równocześnie przez dwie szczeliny. To jest dla nas zupełnie niezrozumiałe. Jak pojedyncza piłka, że tak powiem, mogłaby przejść przez dwie bramki blisko siebie leżące i wąskie, nie? To jest niemożliwe. No a proszę Państwa, ale na domiar, że tak powiem, tego mamy takie cząstki, które się nazywają fullerenami. To są molekuły węgla złożone z 60 atomów węgla i one tworzą kształt taki przestrzenną figurę przypominającą piłkę nożną. Jak kiedyś piłki nożne były zszywane ze skóry, to ta skóra miała kształty pięciokątów i sześciokątów. I właśnie taki kształt ma ten fuleren. To jest tak jak gdyby taka piłka pusta. I proszę Państwa, ten fuleren, ta duża cząstka już z 60 atomów złożona, zachowuje się dokładnie tak samo. To znaczy równocześnie przechodzi przez dwie szczeliny i tworzy obraz interferencyjny taki jak światło, jak woda. No i to oczywiście z punktu widzenia naszej klasycznej fizyki jest to zupełnie niezrozumiałe. A z punktu widzenia mechaniki kwantowej my możemy obliczyć tylko prawdopodobieństwo, gdzie się znajdzie ten elektron, czy foton, czy fuleren w odpowiednim momencie czasu. I zawsze, gdybyśmy tam ustawili jakieś liczniki, które przeliczają, to oczywiście by one niszczyły natychmiast. Już dalej by ten fuleren czy elektron nie biegł. Ale dokładnie by w jednej szczelinie 50% tych elektronów się złowiło, w drugiej też 50%. Natomiast, ale w całości zawsze. Natomiast ten obraz interferencyjny może powstać tylko wtedy, kiedy on równocześnie przechodzi przez dwie szczeliny jako fala. No i tak musimy przyjąć, po prostu poszerzyć swoją wyobraźnię, że te cząstki materialne są równocześnie i falą, i cząstką. To jest taka nowość, która jest udowodniona we wszystkich możliwych zjawiskach, w których możemy to sprawdzić. I to, jeżeli chodzi o tę falę związaną z cząstką, to jeżeli cząstka się porusza wolno, to fala jest mało widzialna, tylko widzialna jest ta cząstka. Natomiast jeżeli się bardzo szybko porusza, to z kolei widzimy ją jako falę głównie. Ale to już jest, zależy od doświadczenia. Więc z tego powodu to są te dziwne zjawiska fotoelektryczne. Natomiast, proszę Państwa, przejdźmy w takim razie już do następnej sprawy. Mianowicie jeszcze wnioski. Że cząstka nieobserwowana istnieje równocześnie w wielu stanach. To znaczy na tych wszystkich możliwych drogach pomiędzy dwoma szczelinami wszędzie tą cząstkę możemy znaleźć. Szczeliny stanowią wyjątek, że akurat w szczelinie musi się znaleźć. Ale po drodze, w jednym i w drugim kierunku znajdują się dowolnie. Jeżeli byśmy każdą po kolei złowili, to złowimy ją w innym miejscu i to miejsce będzie określone, że tak powiem, przez prawdopodobieństwo. Znaczy w tych równaniach tylko można obliczyć prawdopodobieństwo, że tam się ta cząsteczka znajduje. Również w atomie ten elektron jest też tylko taką chmurą prawdopodobieństwa, jak to nazywamy, ale już o tym nie będę mówił, bo tutaj nie starczy czasu. I pojawiają się w miejscu, w którym powinny się pojawić według zasad mechaniki kwantowej. I to pojawienie się ich nazywamy kolapsem prawdopodobieństwa. Bo prawdopodobieństwo jest rozłożone na całym, powiedzmy, ekranie czy miejscu, do którego fala dochodzi, a ta cząstka pojawia się w jednym miejscu. I wobec tego w tym miejscu prawdopodobieństwo jest równe 1, w pozostałych 0. I to nazywamy kolapsem prawdopodobieństwa. Przejście z takiego rozkładu prawdopodobieństwa do jednego, ale ono jest uwarunkowane tym, że my tą cząstkę zaobserwujemy. Zarejestrujemy. Dopóki jej nie zarejestrujemy, nie będziemy wiedzieli, gdzie ona jest. Tylko znali prawdopodobieństwo. I teraz, proszę Państwa, jeszcze to tyle na ten temat. Natomiast teraz drugą taką ważną zasadą jest zasada Heisenberga, zasada niepewności Heisenberga, czy nieoznaczoności Heisenberga. I tu rzecz polega na tym, że nie wiem, czy to mi się uda wyjaśnić. Może ja raczej z tego zrezygnuję, bo już za czasu za dużo nie ma, tylko wyjaśnię, na czym polega ta zasada. Mianowicie, że my położenie, prędkość, energię, czas, to wszystko możemy wyznaczyć tylko z określoną dokładnością. I tak na przykład długość możemy mierzyć w zależności od tego, jakim przyrządem mierzymy. Jeżeli to jest linijka, to z dokładnością do 1 milimetra. Jeżeli to jest mikromierz, no to do 0,01 milimetra, prawda? No i w takim razie ta podziałka nam określa jako dokładność pomiaru. Otóż my nigdy żadnego obiektu nie zmierzymy tak dokładnie, żeby ta niepewność, żeby wiedzieć dokładnie, jaki on jest duży. Zawsze istnieje pewna niepewność tej długości, którą mierzymy, tej prędkości, którą wyznaczamy, energii, jaką ta cząstka posiada i czasu też. I te pary wielkości tworzą taką nierówność, mianowicie, że niepewność położenia razy niepewność pędu musi być większa od stałej Plancka. Czyli ona musi zawsze istnieć. No i większa od stałej Plancka. Stała Plancka to jest taka stała, uniwersalna, która bardzo w wielu związkach fizycznych występuje, ale ona jest równa 6,6 razy 10 do minus 34 joula razy sekunda, czyli 0,33 miejsca i dopiero na 34 miejscu jest szóstka. Proszę Państwa, no, to jest bardzo mała liczba dla naszego maksymalnego świata, że tak powiem, w którym żyjemy. Dla naszych rozmiarów ona nie ma znaczenia. Te zasady nieoznaczoności natomiast mają olbrzymie znaczenie w przypadku cząstek elementarnych. Ja jeszcze tutaj zaraz powiem o tym, natomiast przypomnę, że jeszcze istnieje tak zwana kreacja materii i anihilacja. To jest zgodna z zasadami, z teorią względności. Mianowicie kreacja polega na tym, że kwant gamma, to znaczy kwant światła, może się zamienić na parę elektron-pozyton, to znaczy elektron i dodatni elektron o ładunku dodatnim, jeżeli ten kwant znajdzie się w jakimś silnym polu elektrycznym czy magnetycznym. I to nazywamy kreacją materii, bo był kwant światła, a powstała z niego para materii o ładunku elektrycznym w dodatku. To jest kreacja, ale proszę Państwa, z drugiej strony, jeżeli taki elektron dodatni spotka się z elektronem ujemnym, to natychmiast ulega anihilacji. To znaczy znowu ta materia zamienia się w światło, zazwyczaj w 2 kwanty przynajmniej światła. Także, ale to nie jest tutaj istotne. W każdym razie materia zamienia się w energię, energia w materię. Tak to wygląda. No i proszę Państwa, co ciekawsze, mianowicie w próżni, zgodnie z tą zasadą Heisenberga, powstają ciągle takie pary energii, pary powiedzmy tych cząstek i antycząstek i znikają. I to następuje samoczynnie, jak gdyby, bez żadnej energii. To znaczy nie z energii powstają, tylko z pożyczonej energii, o ile tak można powiedzieć. I no, ja to tak czasem nazywam śmiesznie bankiem Heisenberga, bo ten bank nie ma żadnej energii w zapasie, ale pożycza. I to pożycza im większą energię, tym na krótszy czas. Wobec tego te cząstki cięższe powstają rzadziej, a lżejsze częściej. No i znikają, bo ten czas zależy też od tego. Ale powiedzmy, no to można sobie snuć takie niby bajeczki, bo to pewno większość ludzi w to nie uwierzy od razu. Ale proszę Państwa, jest doświadczenie, które to potwierdziło. Mianowicie te cząstki, które powstają, mają naturę falową też. Znaczy jest tam dualistyczną naturę. Jeżeli ustawimy dwie płytki równoległe, przepraszam, to między nimi nie będą mogły powstawać wszystkie cząsteczki o wszystkich długościach fal, tylko takie, dla których ta odległość między tymi dwoma płytkami jest równa wielokrotności połówki fali. To znaczy tam musi się wmieścić tak zwana fala stojąca. Natomiast na zewnątrz powstają wszystkie możliwe. Więc jeżeli one istnieją naprawdę, to wewnątrz jest mniej cząstek między tymi dwoma płytkami niż na zewnątrz. Wobec tego istnieją siły ściskające te dwie płytki, przyciskające do siebie. No i proszę Państwa, tę siłę zmierzono. Ona rzeczywiście istnieje. Co to oznacza? Że te cząstki wirtualne, jak je nazywamy, rzeczywiście istnieją w próżni. I próżnia, każda przestrzeń, zresztą nie tylko próżnia, ale każda przestrzeń jest wypełniona tymi cząstkami wirtualnymi, które powstają, znikają, wobec tego do bilansu energii i materii nic nie dodają, no ale wywierają pewne efekty, mianowicie ciśnienie. No i proszę Państwa, to jest bardzo dziwne, ale to było wykorzystywane już dawno przez marynarzy. Mianowicie w instrukcjach tych żaglowców było powiedziane, że dwa żaglowce nie mogą się ustawić równolegle do siebie burtami. No bo wtedy między tymi żaglowcami powstają fale na skutek kołysania tych statków, a one zawsze się kołyszą, bo zawsze jakiś wiatr wieje, to wobec tego pomiędzy nimi powstaje mniej tych fal, bo muszą powstać fale stojące, niż na zewnątrz. I te dwa, efekt jest taki, że te dwa statki byłyby spychane razem, no i nastąpi katastrofa, bo jak się te kielunki tak zwane, czyli to całe ożaglowanie pomiesza między nimi, no to jest beznadziejna sprawa. No bardzo trudna i niebezpieczna do rozwiązania. No i proszę Państwa, nie wiedziano dlaczego tak jest, ale powiedzmy to jest jedno z drugim zgodnym. Jedno z drugim zgodne. I z tego powodu ta próżnia nie jest pusta, to znaczy nie z tego powodu, ale to dowód na to, że to jest, że istnieją tam ciągle te cząstki wirtualne i jeszcze coś istnieje, o czym tutaj nie będziemy szerzej mówić, mianowicie cząstki wirtualne pola Higgsa, które niedawno zostało odkryte, powiedzmy, ostatecznie. Czyli to, jak jest próżnia, jak jest przestrzeń jakaś, no to od razu ona nie jest pusta, czyli są te cząstki wirtualne i cząstki Higgsa tworzą pole olbrzymie. I teraz, proszę Państwa, jeszcze jedno, co mogę tylko powiedzieć, już bardzo krótko, mianowicie, że ta zasada decyduje o losie gwiazd. Mianowicie gwiazdy są różnej wielkości. One powstają na skutek gromadzenia się pyłu kosmicznego. No i ten pył kosmiczny, tak jak no, odwołam się tutaj do pompowania roweru za pomocą pompki takiej ręcznej. Jeżeli ktoś to robił, to zauważył na pewno, że jak ruszał, jak pompował koło, to ta pompka się grzała. No i to samo dzieje się z materią. Jeżeli ona się skupia, no to wtedy grzeje się, prawda? I temperatura rośnie. W końcu rośnie do wysokich bardzo wartości, w miarę jak kurczy się ten obłok, no i zaczyna świecić. No i proszę Państwa, wszystko teraz zależy od tego, jaką gwiazda ma masę. Jeżeli ona ma mniej niż pół masy Słońca, to proszę Państwa, wtedy będzie po prostu ona, no, będzie się skupiała, będzie się nagrzewała, no ale w dalszym ciągu będzie tak zachowywała się, tak jak planeta, po prostu. Będzie powoli stygła, ale na to, żeby wystygła, to nie wystarczy czasu dziejów wszechświata dotychczasowego, więc nigdy nie zobaczymy jej czarnej, zawsze wszystkie świecą jeszcze. Dalej, proszę Państwa, cięższe gwiazdy, to jest czerwony karzeł, który powiedzmy też świeci, no, ale zostawmy to. Natomiast następną z kolei to jest gwiazda ciągu głównego, czyli taka jak Słońce. I proszę Państwa, taka jak Słońce, ma masę, no nasza, powiedzmy, że to jest jednostka masy gwiazdy, masy Słońca, to ona, proszę Państwa, no będzie po prostu na skutek tego, że się ona kurczy, powstają w niej reakcje jądrowe, które wysyłają energię na zewnątrz i ta energia powiedzmy zamienia się w promieniowanie tej gwiazdy i równocześnie podtrzymuje, przeciwdziała dalszemu kurczeniu się gwiazdy. Ale ta energia powstanie kosztem zamiany wodoru w hel. No i w końcu tego wodoru zaczyna brakować i gwiazda zaczyna się kurczyć gwałtownie, bo te cięższe pierwiastki powstają bardzo szybko. No i proszę Państwa, nastąpi jakaś eksplozja i to zależy od tego, jaka jest ta masa. Jeżeli ta masa, która pozostanie, jest większa od mniej więcej od trzech mas, powiedzmy, Słońca, to powstaje gwiazda neutronowa. Ale proszę Państwa, co utrzymuje tą gwiazdę, że tak powiem, żeby ona się dalej nie zapadała? Mianowicie, znowu zasada Heisenberga. Mianowicie, te cząstki, którymi są elektrony, które tam są swobodne wewnątrz, one muszą zajmować pewną objętość. Zgodnie z tym wzorem znowu iloczyn delta E zmiany energii razy delta T musi być większy równy od stałej Plancka. Więc one muszą mieć, im szybciej się poruszają, im większą energię mają, tym krócej, że tak powiem, w tym żyją, ale proszę Państwa, im większą prędkość mają, tym mniejszą objętość muszą zajmować. Tak, żeby ten iloczyn był jakoś stały. No i proszę Państwa, ale w pewnym momencie, jak ta prędkość zaczyna tak wzrastać, tak powiedzmy, objętość raczej powiedzmy zostaje zgnieciony ten elektron do małych objętości, jego prędkość rośnie do prędkości światła. No i proszę Państwa, nie wytrzymują te elektrony już tego ciśnienia. I wtedy dzieje się coś, mianowicie zamiana, elektrony się łączą z protonami i powstają neutrony z tego wszystkiego. I powstaje gwiazda neutronowa, która już w końcu ma średnicę rzędu dziesiątek kilometrów, powiedzmy, no i już tak trwa, będzie stygła dalej. Natomiast jeżeli jest jeszcze większa od masy, będzie miała większą masę niż trzy masy Słońca, no to proszę Państwa, wtedy i neutrony nie wytrzymują. Też je obowiązuje zasada Heisenberga. No i ulegają, że tak powiem, też tego załamaniu i powstaje wtedy czarna dziura, w której nie wiemy właściwie, co się dzieje w dalszym ciągu. Nie znamy, bo z czarnej dziury właściwie nic nie wypromieniowuje. Nie może opuścić. Grawitacja jest tak silna, że nie wiadomo, w jakim stanie ta materia jest, na razie nie wiemy. Także tak by to wyglądało. Nasze Słońce jest właśnie taką gwiazdą, która najdłużej żyje i będzie promieniowała, no ale to są jeszcze miliardy lat, ale w końcu też zniknie. No i proszę Państwa, jeszcze tylko jedno dodam tutaj, bo już mi się czas skończył, mianowicie, że nasza materia, którą my oglądamy, którą widzimy, stanowi tylko zaledwie 4,9, czyli prawie 5% tego, co we wszechświecie musi być. Czyli musi być jakaś materia, której nie widzimy, która nie oddziałuje z naszą materią, nazywamy ją ciemną materią i jest ciemna energia, która powoduje rozszerzanie się tego wszechświata. On się rozszerza coraz szybciej do nas. No i nazywa się ciemną energią. To chyba tyle. Więc tak, jeszcze może wnioski. Determinizm nie jest prawdą. Dualizm istnieje, jest natura podwójna tego dualizmu. Mechanika kwantowa obowiązuje, czego tutaj mało czasu mogłem poświęcić. I zasada Heisenberga obowiązuje, powodując rewolucję, o ile tak można powiedzieć, wyobraźni, próżnia nie jest pusta. że decydują o losach gwiazd na ten zasadach Heisenberga. No i tak samo współdecyduje o budowie atomów, no, czego tutaj dzisiaj nie omawiałem. To tyle.
Bardzo gorąco dziękujemy, panie profesorze. Profesor Henryk Szydłowski, naszym państwa gościem. Prawda ukryta w mroku od atomu po kosmos. Dziękujemy, panie profesorze, za wprowadzenie nas w temat. Zapraszamy państwa do współtworzenia naszej audycji Rozmów Niedokończonych. 56 655 23 55 Polska Północna, Polska Południowa 56 655 23 56 w naszej rodzinie 536 600 100 lub 536 600 200 telefony dla słuchaczy spoza granic ojczyzny 48 56 655 23 33 lub 23 66 ze Stanów Zjednoczonych i Kanady 011 48 56. Prosimy, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Z Warszawy i trochę teorii, jeżeli będzie można, do pana profesora.
Jesteśmy na antenie, prosimy.
Szczęść Boże, panie profesorze, Jacek z Warszawy się kłania. Panie profesorze, dużo informacji pan przekazywał. I teraz powiem coś, albo będę mówił o kilku sprawach, które absolutnie nie mieszczą się w tak zwanych rzeczywistościach i fizycznych zjawiskach. Otóż mamy na przykład nację, która zupełnie zginęła. Nie pozostało po niej nic, a miała bardzo wysoką technologię. To Atlantydzi, jak się państwo domyślają, zniknęli. A dlaczego? A dlatego, że przenieśli się w czasie, proszę państwa. W związku z tym wszystko, co się z nimi wiązało, przeniosło się w czasie. Na Cyprze są budowle, które wskazują, że absolutnie nie mogły być wykonane przez ludzi, którzy żyli w tamtych czasach. A dlaczego? A dlatego, że żyjemy w 31. dziele stworzenia. Już 30 razy Słońce zostało wielkim karłem, i zniszczyło wszystko, ale ludzie za każdym razem próbowali pozostawić jakikolwiek dowód tego, że istnieli. W związku z tym, że wiedzieli, jak to będzie, jak to się odbędzie, czasami gdzieś zostają właśnie takie budowle, które są przekazem dla pokoleń. Na świecie żyje, w tej chwili na Ziemi, żyje około 5 milionów istot. Tu celowo nie używam słowa ludzi, bo oni nie chcą, żeby byli nazywani ludźmi, którzy potrafią dotrzeć i udowodnić te sprawy. Bo na przykład, panie profesorze, najbardziej znany człowiek, który posługiwał się telekinezą, Uwe Geller, prawda? Nikt nie podważył jego zdolności, bo czasami przenosi się te zdolności z tamtej strony, to znaczy z tego właściwego życia. Skąd byli Atlantydzi? To byli ci, którzy sprzeciwili się Bogu i zostali strąceni. A strąceni zostali, bo żyjemy w piekle. I nikt tego nie chce głośno i wyraźnie mówić, bo wiadomo, czym to grozi. Grozi to po prostu jedną wielką anarchią na Ziemi. I dalej, na przykład...
No, panie Jacku, pozwólmy ustosunkować się do tych, nie wiem, hipotez bardziej pańskich, panu profesorowi, pan profesor Henryk Szydłowski.
Tak, ja może zacznę od ostatniego, mianowicie telekineza. Była nagroda dla Randiego. Randi był wielkim iluzjonistą i nie wierzył w to, że telekineza czy cokolwiek było możliwe. Radiestezja tak samo. No i proszę państwa, wyznaczył nagrodę $1 000 000 dla tego, kto udowodni jakiekolwiek swoje zdolności paranormalne. No, ta nagroda była parędziesiąt lat, bo już w tej chwili nie żyje, był fundatorem nagrody i nikt tej nagrody nie zdobył. Odpadali na ogół, bo trzeba było podpisać umowę, powiedzmy, że on to i to zrobi w takich i takich warunkach. No i okazuje się, że nikt nie zdobył tej nagrody. To znaczy, że właściwie efekt nie istnieje. Że o ile to jest sztuczka właśnie iluzjonistów, którzy potrafią to zasugerować ludziom, że takie coś istnieje. Poza tym radiestezja tutaj też należy do tego. I tu, jeżeli chodzi o radiestezję, to najwięcej było radiestetów, którzy się zgłaszali, ale odpadali na pierwszym, że tak powiem, przy pierwszych próbach udowodnienia tego, że tam gdzieś woda istnieje, czy choroba jakaś, czy coś. No proszę Państwa, to po prostu te zjawiska paranormalne są niewykonalne dla człowieka. To nie może, to może istnieć w bajkach, może istnieć, powiedzmy, przede wszystkim sugestia działa tutaj na ludzi, że przyjmują do wiadomości to, natomiast to naprawdę nie istnieje. To jest pierwsza sprawa. Natomiast jeżeli chodzi o to Słońce, proszę Państwa, no to losy Słońca my znamy. Mianowicie wiemy, że powstało, że istnieje już 4,5 miliarda lat, no i że jeszcze będzie istniało następne tyle, mniej więcej, no i tak długo nasze życie będzie możliwe. Natomiast jeżeli chodzi o te, powiedzmy, zabytki, te jakieś historii czy coś, to trzeba by udowodnić dokładnie, co to jest, powiedzmy, jakie budowle, co. No, znajdujemy przecież w Ameryce, szczególnie tam w Meksyku, bardzo dużo tych starych rzeczy, powiedzmy. No, tam zastali Europejczycy jakąś kulturę, jakąś, która istniała, prawda? No i ci ludzie się nawrócili na katolicyzm dzięki cudowi, który się zdarzył, ale cuda nie są pod kontrolą ludzką. Powiedzmy sobie, człowiek nie jest w stanie wywołać cudu. Może wyprosić czasem, tak jak czytamy w Piśmie Świętym, że po prostu w imię Chrystusa wstań i chodź. Prawda, jak Piotr powiedział i ktoś i ten cud się zdarzył. Mało tego, cuda się dzieją i dzisiaj. Tylko się albo je ukrywa, żeby ludzie nie wiedzieli, albo się później zakłamuje. Takim największym cudem jest Vaelluncanni, historia sanktuarium Vaelluncanni, które jest sanktuarium maryjnym wielkości, powiedzmy, Lourdes albo większe, gdzie tylu pielgrzymów przychodzi, leży na płaskim brzegu morza. W 2004 roku przyszło tsunami, zmiotło Vaelluncanni, o ile tak można, a w tym czasie w kościele było 2000 ludzi, około 2000 ludzi i oni w ogóle nic nie wiedzieli, że tsunami się stało. Dopiero jak wyszli, to zobaczyli, że wszystko wokół jest zniszczone. Czyli to był cud na miarę, że tak powiem, tego, który się opisuje w Piśmie Świętym, przejście Żydów przez Morze Czerwone. Natomiast no, historia Słońca jest jednoznaczna, jest tylko jedno i nie powtarzało się. To Słońce nie oscyluje, bo my to wiemy, powiedzmy, nie tyle z obserwacji Słońca, co z obserwacji innych gwiazd. To tak jakbyśmy sobie wyobrazili, że przychodzi rzeczywiście jakiś kosmita na Ziemię i istnieje tutaj, żyje tylko tutaj jeden dzień, i historię człowieka, życia człowieka można opisać. No bo obserwuje dzieci, obserwuje, powiedzmy, tam starców, obserwuje ludzi w średnim wieku, rodzących się, prawda, no i może odtworzyć te dzieje. I my w taki sposób, obserwując inne gwiazdy, możemy odtworzyć historię Słońca. Bo im dalsze gwiazdy od nas, tym powiedzmy, widzimy je we wcześniejszych etapach rozwoju. Nie wiem, czy to tyle wystarczy.
Dziękujemy, panie profesorze. Kolejny telefon. Przypomnijmy, naszym gościem profesor Henryk Szydłowski. Halo, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ksiądz Korneliusz ze Szwajcarii.
Prosimy, księże Korneliusz, jesteśmy na antenie.
Szczęść Boże, ja mam takie pytanie do profesora. Mianowicie w filozofii jest takie zdanie u Artura Schopenhauera, że przestrzeń, nasza głowa, moja głowa jest w przestrzeni, ale przestrzeń jest w mojej głowie. Że na przykład moja głowa jest w czasie i czas jest w mojej głowie. Co zresztą u świętego Augustyna jest subiektywna teoria czasu. I teraz według mechaniki tej, według fizyki newtonowskiej, to są no, rzeczy, moja głowa jest w pokoju, ale pokój jest w mojej głowie, no to rzeczy jakieś sprzeczne. Natomiast jak to wygląda właśnie w fizyce Einsteina, bo czas i przestrzeń jak gdyby się łączą, czy wymieniają. I tu moje pytanie jest takie, że niektórzy filozofowie mieli wizję takie do przodu, mimo że jeszcze fizyka wtedy nie była tak rozbudowana, pewne rzeczy widzieli. Mnie się wydaje, że tutaj z tego zdania, że głowa jest w przestrzeni, a przestrzeń jest w mojej głowie, z czego się śmieją filozofowie, wcale takie śmieszne nie jest. I podobnie z czasem, ponieważ w fizyce tej einsteinowskiej chyba to można jakoś zrozumieć i w związku z tym no tu wchodzimy w problem idealizmu subiektywnego, który tak jak gdyby się tu sprawdzał, więc tu te rzeczy zahaczają, wiele tych spraw, nie będę wchodził w to, zahacza filozofię bardzo nawet tak głęboko, bardzo bym prosił o odpowiedź.
Dziękujemy. Księże Korneliuszu, prosimy, profesor.
Proszę księdza, tutaj powiedzmy, nie wiem, czy ja w pełni dobrze tutaj odpowiem, nie, ale w każdym razie przestrzeń oczywiście wygląda zupełnie inaczej, bo tej przestrzeni może nie być, może być. Ona się może rozszerzać, powiedzmy, i tak dzieli się w przypadku wszechświata. Nie jest pusta, jak już powiedzieliśmy, ale jeżeli chodzi o poglądy filozofów na ten temat, to moje zdanie i chyba wszystkich jest takie, że filozofia może zastępować fizykę, o ile tak można powiedzieć, tak długo, dopóki fizyka nie zbada, że tak powiem, tego zjawiska zgodnie z metodologią fizyki. Mianowicie musi być to zjawisko powtarzalne i odtwarzalne. To znaczy musi, jeżeli człowiek by powtarzał ten sam obserwator, może powtórzyć wielokrotnie to zjawisko. I w tym sensie, powiedzmy, cud nie jest przedmiotem badania fizycznego. Można badać oczywiście skutki cudu, natomiast cud jako taki nie może być przedmiotem badania, bo jest zjawiskiem niepowtarzalnym i nieodtwarzalnym. Po prostu jest jednorazowym zjawiskiem, które raz wystąpiło, można zbadać, że udowodnić, że tak było i dobrze. A druga sprawa, więc ta filozofia na początku, kiedy fizyka nie była znana, to przecież powołuje się tam już na starożytnych filozofów, że on, któryś tam filozof twierdził, że istnieje atom, prawda, że materia składa się z atomów. Ale proszę Państwa, to nie była żadna teoria fizyczna, to była tylko filozofia. Faktem to się stało dopiero wtedy, kiedy faktycznie odkryto atom, to znaczy stwierdzono, że cząstka przebiega, że tak powiem, przez materię, a zatrzymuje się tylko gdzieś tam w jądrze atomowym, czy na jądrze atomowym, czy ulega ugięciu na tym jądrze atomowym. To są doświadczenia, które dowodzą, że atom istnieje dopiero. Także w fizyce można przyjąć dopiero to, co na pewno, co jest powtarzalne i odtwarzalne, a filozofowie no, mogą myśleć naprzód, że tak powiem, no ale jeżeli już teraz filozofują, to muszą wziąć pod uwagę aktualny stan wiedzy. Ich filozofia nie może być sprzeczna ze stanem wiedzy, bo to będzie nieprawdą. Także tą przestrzeń zależy tam, jak się interpretuje, prawda? No, w pewnym sensie no, zajmuje przestrzeń, według naszej klasycznej głowa zajmuje jakąś przestrzeń, prawda? No i w tej przestrzeni coś jest, no jest mózg, prawda? No ale no, ja bym tutaj nie filozofował w każdym razie na ten temat. Bo ja tutaj...
Dziękujemy, panie profesorze. Kolejny telefon naszym państwa gościem, profesor Henryk Szydłowski, Radio Maria. Halo.
Halo, dobry wieczór.
Dobry
szczęść
wieczór,
Boże.
Szczęść Boże.
Włodek z Tomaszowa Mazowieckiego.
Prosimy.
Ja słucham audycji dopiero od kilku chwil. Nie wiem, czy tematycznie moje pytanie będzie związane z audycją, ale mam takie dwa krótkie pytania. Mianowicie, jeśli najdalsze obiekty, które obserwujemy, no, są oddalone od nas o 13,6 czy 8 miliarda lat świetlnych, to w jaki sposób one tam dotarły od początku stworzenia jakby wszechświata, od tego wielkiego wybuchu niby, skoro nie mogły się poruszać z prędkością światła, no bo żadna materia nie jest w stanie osiągnąć takiej prędkości. I teraz drugie pytanie. Jeśli była tak zwana godzina zero, gdzieś tam w centrum tego wybuchu, to która godzina jest teraz na końcu wszechświata? Na końcu, no może tej przestrzeni wszechświata, albo na ostatnim oddalonym najbardziej obiekcie materialnym tego wszechświata. Bo słyszałem, że ta godzina jest taka sama jak w punkcie Plancka. A ten punkt Plancka możemy obserwować też w każdym atomie naszej materii, nawet tutaj na Ziemi. No i próbuję to jakoś poukładać, ale nie udaje mi się.
Dziękujemy panie Włodzimierzu. Prosimy Dziękuję. Przejść na odbiór, włączyć radioodbiornik. Profesor Henryk Szydłowski.
Dobrze, więc pierwsze pytanie, to znaczy te najdalsze obiekty. Otóż ten wielki wybuch tak zwany, to wyglądał w ten sposób, że rozszerza się przestrzeń, a nie materia. To znaczy, że to wszystko dzieje się w jednym miejscu i rozszerza się, no i ta przestrzeń, my sobie nie możemy wyobrazić, że przestrzeni nie ma. Otóż to musimy wzbogacić naszą wyobraźnię o to, że może jej nie być, bo jeżeli jest, to już jak powiedziałam, nie jest pusta. Natomiast tutaj przestrzeń się rozszerza i dlatego te gwiazdy od nas odjeżdżają. I proszę Państwa, być może, że ten wszechświat jest o wiele większy niż my widzimy, dlatego że przez to rozszerzanie się wszechświata, nie wszechświata, tylko przestrzeni wszechświata, może zachodzić z prędkością większą od prędkości światła. I wobec tego, jeżeli tak jest, to jeżeli ten świat będzie poruszał się, dalej tak istniał, to po prostu i w tej chwili obserwujemy, że przestrzeń rozszerza się coraz szybciej. To obserwujemy po prostu po naszym wszechświecie. To są fakty doświadczalne. No to w takim razie po prostu te dalsze gwiazdy zaczynają od nas uciekać już z prędkością większą od prędkości światła i my przestaniemy je widzieć. Wobec tego nasz okręg, nasz zasięg naszego, że tak powiem, o naszej obserwacji się zmniejszy. A teraz tak, no więc z tego powodu, a jeżeli chodzi o czas, otóż czas jest w tej chwili przedmiotem, że tak powiem, bardzo dużego zainteresowania fizyków, bo właściwie nie wiadomo, co to jest. No i on płynie inaczej, powiedzmy, w zależności od tego, jakie jest pole grawitacyjne i to znaczy, gdzie jest większe pole grawitacyjne, gdzie mniejsze i od tego, z jaką prędkością się poruszamy. Więc jeżeli ktoś na szczytach gór będzie mieszkał, to wtedy pole grawitacyjne jest mniejsze i czas u niego płynie wolniej. I tak samo, jeżeli porusza się z dużą prędkością, to też czas płynie wolniej. To udowodniono już mierząc, że tak powiem, porównując zegary, które chodzą, że tak powiem, w poruszającym się samolocie i te nieruchome na Ziemi. Okazuje się, że tym w samolocie upłynął mniej czasu niż na Ziemi. To jak w tym paradoksie bliźniąt, prawda? Nie wiem, czy odpowiedziałem tutaj na wszystko. W każdym razie czas jest przedmiotem w dalszym ciągu bardzo pilnych zainteresowań, bo trochę nie rozumiemy tego czasu, jak on się zachowuje, jak on działa i nowe, że tak powiem, teorie jeszcze na ten temat i które wymagają sprawdzania eksperymentalnego powstają.
Panie profesorze, w tym kontekście pytanie, o które pytał pan Włodzimierz i tutaj słyszymy, co z gęstością wszechświata w takim wypadku, skoro on rozszerza się z tak zawrotną prędkością przestrzeń?
Ale co, bo nie zrozumiałem początku.
Gęstość.
Aha, gęstość. No gęstość maleje.
A jakie to może mieć konsekwencje, że, czy jest taka granica, że dojdzie do jakiegoś rozszczepienia na przykład?
Nie wiem, co to na początku, bo jest jeszcze ta ciemna materia i ciemna energia. Więc na początku, kiedy ta odrobina przestrzeni powstała, ta energia, że tak powiem, wytwarza, no ja tutaj nie potrafię tego dokładnie określić, ale wytworzyła tą materię. Także, że ta energia ciemna, no jakoś tutaj, że tak powiem, w tym bierze udział. Ja tego dokładnie nie potrafię tutaj na to odpowiedzieć, no akurat powiedzmy w tym nie zajmowałem się. W każdym razie ta gęstość, no gwiazdy od nas uciekają coraz szybciej, powiedzmy, no i wobec tego ich odległość rośnie i wobec tego gęstość materii maleje. A jak wygląda ciemna energia, okazuje się, że nie maleje mimo tego rozszerzania się wszechświata, a z ciemną materią to też być może, że maleje albo nie, no trudno powiedzieć w tej chwili mi odpowiedzieć na to pytanie.
Kolejny telefon, prosimy bardzo, Radio Maryja, halo.
Dobry wieczór. Szczęść Boże, chciałem zapytać pana profesora...
Kto taką, do nas telefonuje?
Taką... Tak, halo? Tomasz Torunia.
Prosimy.
Chciałem zapytać pana profesora taką rzecz, bo ja pamiętam jego pierwsze wystąpienie, to było rok temu i tak, też tak było, tak dość fajnie to opisane. Chciałem zapytać właściwie o tą końcową koncepcję, którą pan profesor poruszył w związku z jego kolegą, panem Jacynem Onyszkiewiczem, też profesorem, w związku z tą koncepcją właśnie tej absolutnej jednostki i tej jednostkowej świadomości, tam, tej relacji miłosnej. To mnie bardzo interesowało właśnie. Chciałbym jakby, żeby może ten temat rozszerzyć, bo to jest bardzo, bardzo ciekawe. Dziękuję ślicznie.
Zaraz, jeszcze tego nie zrozumiałem istoty pytania.
I jeszcze raz powtórzę. Rok temu pan profesor po prostu na końcu tych swoich wywodów tam była taka koncepcja tego profesora właśnie. No. Żeby to jakby to rozszerzyć bardziej, czyli tą koncepcję po prostu, bo to jest bardzo interesujące w tym kontekście absolutnym i tego, i tym duchowym.
No nie wiem, czy ja tutaj, bo w tej rozmowie w pańskim coś tam przeszkadzało, ale o ile zrozumiałem, chodzi między innymi o tą rzeczywistość wirtualną, czy jeżeli o to chodzi, to mianowicie to wygląda w ten sposób, że ale to wynika z matematyki trochę, mianowicie, że powiedzmy komputer czy człowiek nie może nic nowego wymyśleć, natomiast może cała rzeczywistość być rzeczywistością wirtualną. To znaczy komputer nie może nic wymyśleć, dlatego że nasz intelekt to nie tylko komputer, ale coś więcej. Mianowicie to, co nazywamy intelektem, a możemy to nazwać duszą ludzką. I wtedy być może, że ten obraz wygląda w ten sposób, że cały wszechświat nie istnieje jako taki, tylko on istnieje w naszej świadomości. Mimo że my czujemy nasze ciało i tak dalej, że widzimy wszystko, prawda, że to wszystko może istnieć wyłącznie w naszej świadomości, no bo przecież to tylko sygnały neuronów, które do naszej głowy dochodzą, prawda, no a tam jeszcze jest coś, co przerasta komputer. Mianowicie ten intelekt, który musi być częścią chyba ducha ludzkiego, nie? Bo oczywiście duch ludzki nie jest przedmiotem badania fizyki, ale inaczej nie możemy tego wytłumaczyć po prostu, że po prostu... No. I w takim razie rzeczywistość taka fizyczna może nie istnieć, tym bardziej, że jeżeli chodzi o tę skalę atomową, to tam mamy to powstawanie i znikanie materii, te pożyczki energii, powiedzmy, znikąd według wzoru tego Heisenberga. Także, że to jest możliwe i to jest w koncepcji właśnie tej profesora Onyszkiewicza. Ale, no, że tak powiem, materialiści nie lubią takich koncepcji, więc z tego powodu, powiedzmy, to nie jest zbyt znane może.
Panie profesorze, wydaje się, że pan Tomasz pytał o chyba wcześniejsze rozmowy niedokończone, gdzie spotkaliście się z panem profesorem Jacyną Onyszkiewiczem, albo tu gdzieś bardziej chodzi o jakąś koncepcję absolutnej jednostki, taką jednostkową świadomość i relację miłości, która wydaje się w tej absolutnej jednostce miałaby zachodzić. Ja jedynie kojarzę taką rozmowę prazasada, tu bym podpowiedział panu Tomaszowi, prazasada, kiedyś profesor Jacyna Onyszkiewicz o takiej koncepcji opowiadał i te rozmowy niedokończone są dostępne w internecie.
Jego zasada polega na tym, że istnienia miłości, świadomości wynikają prawa mechaniki kwantowej. Tak to wygląda.
Tak.
To można w ten sposób wyprowadzić, prawda? Więc wobec tego ta materia nie musi istnieć w tym znaczeniu. I stąd jest tam rzeczywistość wirtualna, którą by trzeba znowu wyjaśnić, że tak powiem, cały wykład zrobić, co to jest, jak to wygląda, jak my to tworzymy, bo my ludzie usiłujemy wytworzyć tą rzeczywistość wirtualną, albo poniekąd żyjemy w tej rzeczywistości wirtualnej. Jeżeli ktoś się poddaje jakimś, przyjmuje, że tak powiem, bezkrytycznie wiadomości podawane przez jakąś tam stację, to sam nabywa takich wiadomości, prawda? Żyje w tej rzeczywistości, którą ta stacja nadaje, mimo że ona może kłamać.
Przypomnę Państwu, naszym i Państwa gościem w rozmowach niedokończonych na antenie Radia Maryja, profesor Henryk Szydłowski, od atomu po kosmos, prawda ukryta w mroku. Kolejny telefon, prosimy, Radio Maryja, halo.
Niech będzie profesor Jezusu Maria Zachrodziewicza, Michał z Nowego Jorku. Panie profesorze, kilka lat temu była taka teoria, która mówiła, że te wielkie przestrzenie można pokonywać na zasadzie takiej podszewki między materią, a pod tą materią ta podszewka to była teoria strunowa. Czy dzisiaj teoria strunowa jeszcze funkcjonuje, czy to był taki jednorazowy wykwit myśli naukowej czy fizyki? I ponieważ pytam o to, dlatego że ta teoria pozwalała jakby skrócić to nasze myślenie o tych wielkich przestrzeniach, pokonywania tych lat świetnych. Bóg zapłaci. Dziękuję za
Dziękujemy.
Za moje
prosimy.
Pytania.
Więc moja odpowiedź będzie taka, mianowicie teoria strun rzeczywiście istnieje, ale proszę Państwa, niektórzy fizycy nazywają to fizyką bajkową. Dlaczego? No bo jak już może dzisiaj mówiłem, że każda teoria fizyczna musi mieć, nazywa się dopiero hipotezą wtedy, kiedy można ją albo sfalsyfikować, to znaczy obalić na podstawie jakiejś obserwacji, albo sprawdzić, prawda, że tak się dzieje. No tak się działo z teorią Einsteina, prawda, bo w ogóle ona na początku nie była falsyfikowalna i dlatego Einstein nie dostał za nią Nagrody Nobla, tylko za efekt fotoelektryczny. Natomiast teoria strun jest takim wielkim wyskokiem fizyków teoretycznych, którzy przy tej okazji rozwijają bardzo intensywnie matematykę, ale która nie ma żadnego potwierdzenia doświadczalnego. A chodzi w niej o to, ażeby wyjaśnić te cząstki elementarne. Co jest poniżej cząstek elementarnych? No to jeszcze mniejsze, jeszcze powiedzmy, z czego te cząstki się składają. No i można oczywiście tworzyć te teorie, tworzy się i trwa to bardzo długo, wraca znowu. No ale proszę Państwa, w dalszym ciągu to nie ma żadnego potwierdzenia. To jest tylko nawet nie hipoteza, o ile tak by można powiedzieć w tym znaczeniu, bo nie ma żadnego związku z rzeczywistością.
Dziękujemy, panie profesorze. Kolejny telefon, prosimy, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kto telefonuje?
Panie profesorze.
Mówi Stanisław.
Prosimy, panie Stanisławie.
Ja mam pytanie znowu z pogranicza filozofii fizyki. W średniowieczu już była teoria, nazywano, pytano naturę światła. W średniowieczu określono, że to jest materia subtilissima. Robert Grosseteste w XIII wieku i po nim też przyjęło tę teorię. Czy w naszych czasach nie doszło do potwierdzenia tej teorii w związku z ustaleniem, że światło ma naturę falowo-korpuskularną? I drugie pytanie mam. Zauważono, że światło na dużych przestrzeniach nie biegnie po liniach prostych. Jaka jest tego przyczyna? Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Pierwsze pytanie, ja tylko zapiszę sobie tutaj, bo zapomnę. Mianowicie, jeżeli chodzi o światło, o teorię światła, to w tej chwili nie mamy wątpliwości, że to jest fala elektromagnetyczna, bo my ją możemy w ten sposób wytwarzać. I te fale elektromagnetyczne mają bardzo szeroki zakres, od tych kilometrowych fal, które się stosuje w radioodbiornikach i jeszcze dłuższych, aż po 10 do minus 24 czy którejś tam długości fal. No i one im krótsze, tym bardziej wykazują swoją wartość, własności korpuskularne, a im dłuższe, tym mniej. Także jeżeli chodzi o starsze teorie, powiedzmy takie filozoficzne, no to one zostały już właściwie sfalsyfikowane, o ile tak można powiedzieć, jeżeli takie nie były. A w ogóle przecież były bardzo duże trudności z pomiarem prędkości światła. Tak, teraz drugie, czy światło po linii prostej może biegnąć. Więc według teorii Einsteina niekoniecznie, bo siła grawitacyjna, światło niesie ze sobą energię. Energia jest równoważna masie. Wobec tego, jeżeli grawitacja działa na masę, to działa i to na to światło. I rzeczywiście to obserwujemy, że światło, że tak powiem, przelatujące obok ciał niebieskich, ulega zakrzywieniu. W jaki sposób to widać? Że na przykład patrząc na jakąś gwiazdę, tam w jakimś kierunku, wokół obserwujemy ze dwie albo trzy takie, czy więcej gwiazd, które są poza tym obiektem, poza tą kosmos, jeżeli to jest cały kosmos, nie kosmos, tylko galaktyka taka. Także to zakrzywienie widzimy, doświadczalnie możemy zmierzyć. Tak samo, kiedy jest zaćmienie Słońca, możemy zobaczyć gwiazdy, których normalnie nie widzimy, które powinno Słońce zasłaniać. Także, że to jest fakt. No po prostu, jeżeli energia jest równoważna materii, to w takim razie grawitacja działa również na tą energię.
Profesor Henryk Szydłowski, naszym Państwa gościem, 22:48. Prosimy, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże, Andrzej z Warszawy.
Prosimy, Panie Andrzeju.
Panie profesorze, Pan tam wspominał tak blisko o stwierdzeniu Gödla o niezupełności. Chciałbym, żeby Pan parę słów na ten temat powiedział i również, czy przestrzeń nasza, ta trójwymiarowa, ona jest w pełnych wymiarach, czy może istnieć również, że te wymiary nie do końca się rozwinęły lub nadrozwinęły się. Dziękuję.
Tak, więc jeżeli chodzi o teorię Gödla, ja tutaj nie potrafię wyjaśnić wszystkiego naraz, bo proszę Państwa, to jest cały problem. Można by cały wykład na ten temat poświęcić, ale rzecz polega na tym, że powiedzmy, jeżeli jest jakaś teoria matematyczna, a fizyczne teorie na ogół mają zaplecze matematyczne, o ile tak można powiedzieć, znaczy w formie matematycznej napisane, to proszę Państwa, tej teorii nie można udowodnić z reguł wynikających z samej teorii. A żeby udowodnić, że ta teoria jest prawdziwa, to trzeba jakiegoś zjawiska, jakiegoś twierdzenia, które pochodzi spoza tego obszaru. I wtedy, jeżeli tego twierdzenia ani udowodnić w tej teorii nie można, ani też obalić, to wiemy, że ono jest pewne, że jest prawdą. No i więc, proszę Państwa, ten warunek prawdziwości matematyki, jak widać, opiera się na zewnętrznych jakichś podstawach. Jeżeli teraz już uznamy to za prawdę, prawda, no to stworzymy szerszą teorię, która będzie obejmowała również tę tezę, która udowodniła tą pierwszą teorię. No ale znowu jej nie udowodnimy za pomocą reguł tej teorii. Znowu trzeba powiększać ten obszar. I tak w nieskończoność. No i proszę Państwa, to się wiąże właśnie z ludzkim rozumem w ten sposób, że powiedzmy każdy program komputerowy jest oparty na konkretnej teorii matematycznej. I proszę Państwa, on wobec tego nie udowodni swojej prawdziwości za pomocą reguł tego programu. Trzeba czegoś z zewnątrz, prawda? No a człowiek różni się o tyle od tego programu komputerowego, nasz intelekt, powiedzmy, że my potrafimy wykryć swoje błędy i potrafimy udowodnić swoje tezy jakoś tam, powiedzmy, omijając niejako poza tym teorią Gödla, to znaczy nie poza, bo mózg, jeżeli będzie działał, to będzie działał jak komputer, to będzie działał tak jak komputer. To znaczy będzie miał to ograniczenie teorii Gödla.
Trójwymiar.
Drugie pytanie było...
Trzy wymiary.
Wymiary. Tak. Więc proszę Państwa, na temat tych wymiarów też są takie teorie, jak na temat teorii strun. Znaczy twierdzi się, że jest więcej tych wymiarów, że są zwinięte i tak dalej. A to jest na etapie teorii, wobec tego nie przyjmujemy jako ostateczną prawdę. No może tak jest, może nie, zobaczymy, prawda? Co jeszcze przyszłość okaże, nie? Bo jeżeli te wymiary istnieją, no to muszą się jakoś objawić w jakiś sposób powtarzalny i odtwarzalny, że tak powiem, jakieś zjawiska z tym muszą być związane. Także to znowu jest w sferii, w sferze, powiedzmy, tej teorii fizycznej, które wymagają dopiero sprawdzenia czy albo odrzucenia, bo to w historii różnie bywa. Była teoria cieplika, którą trzeba było odrzucić, była teoria eteru kosmicznego, którą trzeba było odrzucić. Także są takie teorie, tworzy się, prawda, no i niektóre się sprawdzają. Einsteina się doskonale sprawdziła, w każdym calu, o ile tak można powiedzieć, natomiast teoria cieplika tego eteru kosmicznego zupełnie okazała się bezużyteczna, prawda?
Profesor Henryk Szydłowski, kolejny telefon, prosimy, Radio Maryja.
Szczęść Boże,
szczęść serdecznie Boże.
Ojca i również Pana Profesora. Chciałem zapytać Panie Profesorze, skoro Pan mówi o tej stałej liczbie ujemnej, to jest oczywiście jedno z pytań. Postaram się ich nie za wiele, żeby nie zajmować dużo, bo inni też chcą się dodzwonić. Czy ona jest określana tak jak na przykład nano, pico konkretnie, czy nie ma jej nazwy, czyli tam 10 do minus 34? Drugie pytanie bym miał takie, jeśli sam pan profesor mówi, że przestrzeń, czy raczej kosmos się rozszerza jakby szybciej niż prędkość światła, a my jesteśmy w stanie, znaczy my, tak nam określają kosmolodzy, że na przykład jest jakiś obiekt w odległości 25 milionów lat świetlnych, to na jakiej podstawie oni są w stanie stwierdzić 25 milionów lat świetlnych, jeśli pan profesor twierdzi, że światło może zmienić swoje położenie czy kierunek, jeżeli się rozszerza ta prędkość. Na jakiej podstawie może ktoś stwierdzić, oczywiście pan profesor powiedział, że to jest jednak pewna dokładność daleka od pewnej, jako pewnik, prawda? Ale na jakiej podstawie może ktoś stwierdzić takie jak na przykład 8 kiloparsków?
Mhm. Dziękuję pani Janie. Prosimy pan profesor.
Więc tak, jeżeli chodzi o te liczby, to proszę państwa, to są normy międzynarodowe, które tym rządzą. I jeżeli chodzi o małe liczby, to są nazwy aż do femto i atto, 10 do minus tam 15, 18, a dalej to już nie ma nazw, ale po prostu no to wiadomo o co chodzi. I tak samo jeżeli chodzi o kilo, mega i tak dalej, giga, gdzieś się to kończy, prawda, bo nie używamy tego na co dzień. I to rządzą tym normy międzynarodowe. Natomiast jeżeli chodzi o tą obserwację dla rozszerzania się wszechświata i tak dalej, to my poznajemy po świetle, ale nie po tym, że widzimy światło, tylko musimy analizować widma tego światła. No każdy pierwiastek wysyła linie o określonych długościach fal. No więc na przykład wodór ma tam ściśle określone linie, które powiedzmy znajdują się w widmie widzialnym, a nie tylko w tej chwili możemy badać widzialnym. I astronomowie tym się zajmują, że dla poszczególnych gwiazd badają to światło. I proszę państwa, widać na przykład, że te linie widmowe są przesunięte w stosunku do tego widma pierwiastka, tego samego oglądanego na Ziemi, w stronę fal krótkich. Co to znaczy? Że obserwujemy wyższe częstości niż rzeczywiście są. No to proszę państwa, to jest tak jak z samochodem, karetką pogotowia, która jedzie na sygnale. Jak się do nas zbliża, to słyszymy ton wyższy. Jak zaczyna się od nas oddalać, ton niższy. Kiedyś można było lokomotywę odkrzyżającą, jak była, to tak słychać było prawda, takie gwałtowne, się zbliżała, był wyższy ten dźwięk, a jak oddalała się, to trochę niższy. I to jest na dźwiękach takich jednostajnych. I to światło też, po prostu ruch tych gwiazd w kierunku od nas albo do nas możemy bardzo dokładnie określić na podstawie tego widma. Także że no w ten sposób możemy tylko określić, jak daleko ono jest i jak powiedzmy z jaką prędkością od nas ucieka. No to znaczy jak daleko, to jeszcze mamy inne tam wzorce, takie świetle standardowe, że tak powiem, odkreślone ciała niebieskie, które nam to pozwalają określić. Także że to wszystko jest zgodnie z jakimiś tam metodami, z jakimiś prawami fizycznymi. Tutaj prędkość dźwięku, no to jest to samo obowiązuje dla prędkości dźwięku i prędkości fal. Także, że no to w ten sposób można określić, prawda?
Dziękuję panie profesorze. Bo to chyba, parze jeszcze, nie chciałbym. Kolejny telefon. Prosimy, Radio Maria.
Halo, niech będzie pochwalony.
Na wieki wieku amen.
Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Jacek z Krakowa. Mam do pana profesora takie pytanie. Co pan profesor sądzi o alternatywnych teoriach do teorii Wielkiego Wybuchu? Bo część fizyków bardzo wątpi w tą teorię i są teorie, które równie dobrze tłumaczą zjawisko tak zwanego redshiftu i promieniowania tła. Ja wymienię tutaj tylko teorię świętej pamięci już profesora Stefana Hanna z Warszawy, który opracował taką teorię, gdzie są dokładne obliczenia, które świadczą, że tak zwany redshift oraz promieniowanie mikrofalowe tła można udowodnić no, zupełnie innymi zjawiskami. I chciałbym dowiedzieć się, jaka jest pana profesora opinia na ten temat, ponieważ jest też słynny francuski fizyk, który twierdzi, że teoria wybuchu, wielkiego wybuchu Big Bangu przejdzie do historii na podobnych zasadach jak teoria geocentryczna budowy układu planetarnego w okresie średniowiecza. Więc takie jest moje pytanie.
Dziękuję panie Jacku. Prosimy pan profesor.
Nie wiem, co w przyszłości się stanie, bo oczywiście fizyka się rozwija. jak na razie teorii wybuchu, że tak powiem, żadne doświadczenie nie podważa. To znaczy redshift to jest po prostu przesunięcie światła ku czerwieni, a przesunięcie ku czerwieni występuje wtedy, kiedy się od nas oddalają obiekty. No a innych powodów takiego przesunięcia ja w każdym razie na razie nie słyszałem, nie? Ale oczywiście to nie wyklucza, że ja nie wszystko wiem, nie wszystko znam. Także, że może są jakieś teorie, ja ich nie znam, więc nie bardzo mogę na to pytanie dokładnie odpowiedzieć. W każdym razie na razie nie słyszałem o, nie wyczytałem też również o za żadnym realnym, że tak powiem, podważeniu teorii Wielkiego Wybuchu. Znaczy, ten początek jest nieznany w dalszym ciągu, jak tam to się działo. To są hipotezy, nie? Ale że on był, że on jest, no to mamy dowód w mikrofalowym promieniowaniu tła, które powstało tam i tu znowu całe wykłady by trzeba temu poświęcić, jak to wygląda.
Kolejny telefon, prosimy bardzo, Radio Maryja.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Jestem Monika, dzwonię z Krakowa. Jestem nauczycielką i bardzo się cieszę, że taki temat fizyki jest poruszany na antenie katolickiego radia. Jestem oddanym nauczycielem. I chciałabym zapytać pana profesora. Ja uczyłam też w Wyższej Szkole Oficerskiej języka angielskiego lotniczego, też jakby ojciec od wczesnych lat uczył mnie fizyki, jeśli chodzi o budowę samochodu i no i oczywiście w tych czasach, kiedy mamy łączność telefoniczną, satelitarną z całym światem, tak, przekazywanie obrazów z drugiego końca świata w ciągu kilkunastu sekund, tak, to jest oczywiście bardzo ważne zagadnienie, dlatego że według mnie to też stanowi pewne jednak zagrożenie dla nas. Ja oczywiście jestem świadoma, ja w 1994 roku, kiedy byłam w Wielkiej Brytanii, latały Concordy, tak? Były to samoloty ponaddźwiękowe i później je wycofano. Pamiętam też, to właśnie wtedy, kiedy uczyłam w Wyższej Szkole Oficerskiej, latały jeszcze Boeingi nafaszerowane elektroniką. I też pamiętam to dokładnie, że prezydent Trump wycofał te takie właśnie nafaszerowane elektroniką samoloty, gdyż były zbyt niebezpieczne. I chciałabym tylko zapytać, jak pan profesor to widzi. Oczywiście to podejrzewam, że będzie kosztem właśnie być może rezygnacji z pewnych rozwiązań technologicznych, ale powiedziano mi to też właśnie w Wielkiej Brytanii, że jest puszczane aluminium w powietrze, żeby właśnie była taka łączność elektroniczna, tak, te chmury elektroniczne, żeby niosły ten sygnał czy telefonii, czy internetu. Ja osobiście mam takie wrażenie, że w tej chwili, kiedy wyjdzie słońce, to słońce już nie świeci, tylko po prostu pali, bo tak się po prostu wszystko jakoś tak pozmieniało. Być może właśnie te chmury z aluminium przyczyniają się też właśnie do tego, że no pewne niepokojące, no nieraz chyba obserwowaliśmy, że na jesieni po takim gorącym lecie te liście są już we wrześniu po prostu brązowe, spalone.
Dziękuję pani Moniko. Pozdrawiamy gorąco i serdecznie. Profesor Henryk Szydłowski.
Trudno mi tutaj na te pytania odpowiedzieć, bo dalej sięgają niż fizyka. Mianowicie te zagrożenia, jakie są. Mianowicie, jeżeli chodzi o samoloty ponaddźwiękowe, to proszę państwa, tam jest taki problem, że one muszą pokonać tą granicę prędkości dźwięku bardzo szybko. Bo inaczej ten dźwięk porusza się z taką prędkością jak samolot i powoduje coraz to większe, że tak powiem, drgania w tym samolocie. Także może samolot się rozpaść nawet. Także dla pasażerów to może być niebezpieczne. Ale tym niemniej przecież w wojsku się używa nadal samolotów naddźwiękowych, no ale to do celów wojskowych. Natomiast no jest wiele teorii na ten temat, że te pola, które my wprowadzamy do atmosfery przez telefony, przez no, sieć i tak dalej, że one w jakiś sposób na zdrowie nasze wpływają. Otóż w tej chwili podwyższono nawet normy, że tak powiem, w Polsce tego promieniowania elektromagnetycznego, chyba o 2 rzędy wielkości, nawet o ile pamiętam, żeby nową generację telefonów komórkowych zastosować, że tak powiem, żeby jeszcze częstość zwiększyć i natężenie tego promieniowania zwiększyć. Ale to nie są sprawy udowodnione, że to promieniowanie takie, powiedzmy, które w atmosferze istnieje na skutek tego, że te dźwięki są przekazywane za pomocą fal elektromagnetycznych, że ono wpływa jakoś na ludzkie zdrowie. Jeżeli to jest bardzo silne pole, no to jest co innego. Tak bywało koło stacji nadawczych, tych radiowych dawniej, kiedy to była na przykład w Raszynie tam ta wieża wysokości, to znaczy antena wysokości tam chyba 1000 metrów. Nie wiem w tej chwili, przepraszam, czy nie pomyliłem. To proszę Państwa, w najbliższych domach, ponieważ duża energia była emitowana, no to miało wpływ na jakiś, ale na ile na zdrowie, nie wiem, czy to jest przebadane po prostu. Nie przypuszczam. Także te normy no, na Zachodzie obowiązywały wyższe, teraz do nas też trafiły wyższe. No, niektórzy twierdzą, że to im szkodzi, ale tu na granicy stoi sugestia człowieka. Mianowicie człowiek jest nadzwyczaj podatny na sugestie. Jeżeli na przykład choremu powie pielęgniarka sympatyczna jeszcze w dodatku, że on dzisiaj pięknie wygląda, to ten chory na pewno się lepiej poczuje. Także, że proszę Państwa, to ma bardzo duży wpływ na zdrowie również. Także można się, że tak powiem, samemu zasugerować, że coś mi szkodzi. I zaczyna to rzeczywiście mu szkodzić, nie? Ale to jest skutek sugestii. Ta sugestia człowieka jest nadzwyczaj silna. Jeżeli chodzi o badanie leków na przykład, to trzeba wyeliminować zupełnie tę sugestię. Tak samo przy badaniu radiestezji robiono, że tak zwane podwójnie ślepe badania robi się, że w których ani obsługa, ani pacjent nie wie, czy dostaje lek, czy tak zwane placebo. Czyli taką samą pastylkę, ale nie zawierającą akurat składnika tego leku. I dopiero po wykonaniu badań się obserwuje, się oblicza, czy ten lek jest skuteczny, czy nie.
Dziękujemy bardzo. Kolejny telefon. Prosimy, Radio Maria. Halo.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór. Szczęść Boże. Teraz i zawsze.
Ja mam takie pytanie do pana profesora.
I kto do nas telefonuje?
Ja jestem laikiem w tych wszystkich sprawach i tak dalej, ale tak to nieco zawsze gdzieś tam jakieś wiadomości takich ciekawych się dowiaduje. Okazuje się, że stwierdzono, iż w ogóle we wszechświecie to jest około miliarda galaktyk, każda galaktyka liczy około miliarda gwiazd, że między tymi galaktykami są przestrzenie puste, po prostu nie za, bez gwiazd w ogóle, bez niczego, że to jest pusta przestrzeń. A jeżeli był wybuch, tak jak twierdzą ci wszyscy uczeni, to przy wybuchu wybuch powoduje równe rozmieszczenie się materii we wszystkich kierunkach, a pozostały jednak takie puste, ogromne przestrzenie. To jest jedno. Druga rzecz, jeżeli uczony mi mówi, że on obserwuje gwiazdę, która jest 50 milionów lat świetnych od Ziemi, ale przecież to światło do Ziemi wędrowało też 50 milionów lat, to już ta gwiazda nie jest 50 milionów lat świetnych, tylko jest 100 milionów lat świetnych, prawda? A my słyszymy, że gwiazda znajduje się w odległości 50 milionów lat świetlnych. Ona była kiedyś, a w tej chwili ona już może nie istnieć i tak dalej. A oni twierdzą, że w tej galaktyce, która jest od Ziemi o 50 milionów lat świetlnych, są podobne obiekty do Ziemi, że tam musi istnieć życie. Ja rozumiem wszystko.
Wiele wątków, wiele pytań. Jak...
Ja uważam, że te wiadomości, wszystkie to są...
Prosimy bardzo, pan profesor Henryk Szydłowski.
Tak, rzeczywiście mówi się, że powiedzmy jest przestrzeń pusta gdzieś, są takie obszary w kosmosie, że nie ma tam dużo tych gwiazd, ale w skali powiedzmy większej ten rozkład jest jednorodny. To jest pierwsza sprawa. To znaczy uśrednia się, że tam jest przestrzeń pusta, ale dalej jest więcej tych galaktyk obok siebie. Także że to tak wygląda, że powiedzmy średnio ta gęstość jest tak mniej więcej równa. Teraz jeżeli chodzi o odległość gwiazdy, to rzeczywiście my je widzimy młodsze o tyle, o ile światło do nas biegnie, prawda? Więc bardzo, bardzo duże. No to jeżeli to są z końca wszechświata, tak, to jest około 13 miliardów lat, prawda? Takie widzimy, jakie one były wtedy. Także, że no to jest prawdą. Natomiast przestrzeń, jeżeli jest, to nie jest pusta już. Bo nawet jeżeli tam nie ma galaktyk, to jest tam materia ciemna, materia i energia ciemna. Dalej są cząstki wirtualne wszędzie. No i jest pole Higgsa. I pole elektromagnetyczne, to znaczy fale elektromagnetyczne, światło się wszędzie rozchodzi. Także to ono też jest tą materią, która tam się znajduje. Nie wiem, czy jeszcze coś tutaj mogę dopowiedzieć.
Pozostałe kwestie były już wcześniej przez pana profesora też wnikliwie przeanalizowane. Prosimy, kolejny telefon. Radio Maria, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Chciałam zadać takie pytanie.
Kto do nas telefonuje?
Halina z Tczewa.
Prosimy.
Chciałam zadać takie pytanie. Czy takie światłowody podłączone do domków lub włączenie Wi-Fi jest szkodliwe dla zdrowia mieszkańców?
Światło?
I światłowody. Chodzi o światłowody.
A, światłowód, rozumiem. Dziękujemy, prosimy pan profesor.
To jest akurat sprawa bardzo jasna. Mianowicie całkowite światło, które wpuszczamy do światłowodu, nie wychodzi na zewnątrz, tylko biegnie tym światłowodem aż do końca. Tam są straty bardzo minimalne. Także właściwie zupełnie jest nieszkodliwe. To przewody elektryczne, że tak powiem, prądu, które doprowadzone są do domów, emitują o wiele więcej pola elektromagnetycznego. Także tutaj światłowodów zupełnie nie należy się bać. Tylko na wyjściu, że tak powiem, to jest, ale ten sygnał no, bardzo maleńki, no bo to są te sygnały powiedzmy cyfrowe, czyli pojawia się, znika sygnał, ale z częstością no 10 do 15 na sekundę, no czy coś w tym rodzaju. Tak, i one przenoszą te informacje, ale naprawdę przenoszą wzdłuż falowodu. Na zewnątrz nic nie wychodzi mniej niż w każdym razie ze zwykłego przewodu.
Drodzy Państwo, temat, który dziś podejmujemy, to temat od atomu po kosmos, prawda ukryta w mroku. Profesor Henryk Szydłowski przybliża nam te wszystkie tematy. Panie profesorze, powoli zmierzamy do końca. Chciałbym zadać panu profesorowi dwa pytania. Jakie są możliwości, że człowiek będzie przemieszczać się w czasie? A drugie, jak fizyk może udowodnić istnienie Pana Boga i czy jest w stanie udowodnić istnienie Pana Boga?
Tak, zaraz zapiszę sobie.
Tak, więc pierwsze to tak. Te podróż w czasie,
więc
prawda?
Jeżeli chodzi o przemieszczanie się w czasie, to w tym sensie jest możliwe, że jeżeli uda się w podróż kosmiczną, a nie wiem, jakie to będą skutki biologiczne dlatego, bo słyszałem, nie wiem, nie jestem tego pewien, bo nie wyczytałem nigdzie takim źródłem aerodajnym, że kosmonauta po przebyciu dłuższego czasu w kosmosie musi się na nowo uczyć chodzić. Mianowicie jego mięśnie dopasowują się do tych warunków bezgrawitacyjnych, no i później nie jest zdalny do normalnego chodzenia. Także to są trudności do pokonania jeszcze. Nie wiem, czy kiedy będzie możliwość. I w czasie może się przenieść, jeżeli rzeczywiście podróż kosmiczną odbędzie. Ale czy taka kosmiczna podróż poza, powiedzmy, nasz Układ Słoneczny kiedyś dojdzie do skutku, no to zobaczymy. To znaczy ja już nie zobaczę, nie? Ale ludzkość zobaczy, prawda? A teraz jeżeli chodzi o fizykę i Pana Boga. Otóż proszę Państwa, to ja uważam po prostu, że wiara jest łaską. To mówi zresztą religia. I ja ze swojego doświadczenia mogę tylko powiedzieć, że jeżeli tego Pana Boga chciałem, czy coś mnie kusiło, żeby go porzucić, to był grzech jakiś. Mianowicie chęć, no czemu tego nie robić, może Pana Boga nie ma, nie? No to po co się męczyć? Po co żyć tam cnotliwie, kiedy można kraść, czy można co innego robić, prawda? I żyć luksusowo. To jest jedna sprawa. Natomiast jeżeli chodzi o fizykę, to proszę Państwa, ona no nie dotyczy Pana Boga. Dotyczy materii. No i jest jak najbardziej zgodna, że tak powiem, znaczy jak ktoś nie chce wierzyć, to nie będzie wierzył, ale jest zgodna, powiedzmy, z tą fizyką współczesną, także że no w pełni, powiedzmy, uzasadnia to, no a jak to przyjmuje, no to zależy od jego postawy. Czy on, że tak powiem, chce z Panem Bogiem żyć w zgodzie, czy nie, no to przyjmuje to albo nie, albo będzie szukał uparcie czegoś, co mu zaprzeczy, powiedzmy, tego Pana Boga, tak jak to mamy w przypadku twierdzenia Gödla, gdzie filozofowie na wiele, wiele sposobów się męczą, jak tutaj, że tak powiem, obejść to twierdzenie. Bo ono jest takie, że tak powiem, bardzo niebezpieczne, że prowadzi do tego, że jednak ten nasz umysł nie jest tylko komputerem, że nie jesteśmy tylko materią. No i proszę Państwa, i tutaj to słowa Mickiewicza są, że tak powiem, doskonałe. Nie wiem, czy ja tutaj gdzieś znajdę, w każdym razie może trochę zmienię, mianowicie, że jakakolwiek rozprawa, jakkolwiek długo by się wiodła, dalsza jest od prawdy niż woda od źródła. Także, proszę Państwa, no może trochę złośliwie powiedziane w stosunku do tych, którzy tam dochodzą. W każdym razie tak mi się wydaje, że no to obchodzenie do szukanie tutaj obejścia, ale tutaj ominąć to jest czasem bardzo trudne, ale ludzie przyjmują, no bo nie chcą po prostu wierzyć. Po prostu nie chcą, no z jakichś tam powodów, nie?
Dziękuję, panie profesorze. Kolejne pytanie, kolejny telefon. Halo?
Halo, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria.
Teraz i zawsze.
Michał z Ząbek. Chciałem zapytać, z czego miałaby się składać ciemna materia, z jakich cząstek elementarnych? To jest jedno pytanie. A drugie, czy ciało, które zawiera prąd elektryczny, nie jest zawsze zbudzane przez falę elektromagnetyczną, którą ma wkładową też elektryczną? Więc zatem jest zbudzane też przez pole elektryczne, które jest wokół nas. I pytanie, na ile jest to...
To drugie pytanie, panie Michale, jakby tak precyzyjniej, bo tutaj... Jesteśmy na łączach i może troszeczkę
trudno. No, chodzi o to, że fala elektromagnetyczna ma falę wkładową magnetyczną i elektryczną. No. I jeśli to ma, to mamy prąd elektryczny, który płynie w naszych mięśniach, który płynie w naszych nerwowych zakończeniach i w mózgu. Mamy też komórki, które reagują na konkretne jony. Jak bardzo, w jakim stosunku, czy kojarzy pan może słyszał pan o jakichś badaniach, które są, powiedziałbym, bardziej autentyczne, bo niektórzy robią różne rzeczy z tymi badaniami. Wiadomo, jak ludzie to potem można różne rzeczy z nimi zrobić. Jak to oddziałuje? Czy słyszał pan coś o tym mniej więcej z ciałem? To jest właśnie elektromedyczne fale. I trzecia, jak wygląda teoria strun w tej chwili?
W sensie, panie Michale, teorię strun już odeślemy do wcześniejszego odpowiedzi pana profesora. Dobrze? Będzie audycja dostępna na stronie internetowej www.radiomaria.pl. Dobrze?
Dobrze.
Dziękuję bardzo. Prosimy, pan profesor.
Więc ja nie jestem specjalistą od badania natężenia tych fal elektromagnetycznych. Rzeczywiście jest tam pole elektryczne i pole magnetyczne. I rzeczywiście ono w organizmie naszym działa, ale to nie jest działanie takie, które byśmy na co dzień używali, odczuwali w wyraźny sposób. Stosuje się przecież te fale w różnych technikach medycznych, bo naświetla się ludzi, czasem są to jakieś działania leczące, za pomocą mikrofal, ale powiedzmy, dopóki to nie jest ogniskowane jakoś zdecydowanie na jakieś ciało i nie jest to dużego natężenia promieniowania, to właściwie nie widać tego działania. Nie wiem, czy jakieś badania były zrobione takie, ażeby to udowodnić. W każdym razie na razie się stosuje to na całym świecie i działa, prawda? A internet, tak nawiasem mówiąc, powstał tylko dzięki temu, że fizycy w Grenoble chcieli szybko się połączyć, żyjąc na całym świecie i utworzyli pierwszy model takiej sieci, ogólnoświatowej, która teraz działa wszędzie, i wszędzie rozsiewa te fale, ale te natężenia są bardzo małe, natomiast może się zdarzyć jakaś katastrofa kosmiczna, która nam to może bardzo zakłócić, prawda? Pole elektromagnetyczne. To jest odnośnie tego także, że ja myślę, że tutaj są jakieś normy, gdzieś tam widziałem, ale nie znam ich dokładnie, jeżeli chodzi o te natężenia pól elektrycznych. Natomiast jeżeli ktoś ma na przykład rozrusznik serca, to już pewnych metod nie można stosować, bo to działa, ale na ten rozrusznik, a nie na człowieka, prawda?
Pytanie było jeszcze pierwsze. Z czego zbudowane są czarne dziury?
Aha, czarne dziury.
Tak.
W ogóle cząstki elementarne i czarne dziury nie wiemy właściwie, jak to jest. Po prostu ta materia staje się taka maleńka, taka, że tak powiem, ubita i my nie mamy dostępu do wnętrza czarnych dziur, bo tam każda informacja, która wychodzi, to znaczy nie jest w stanie wyjść żadna informacja, natomiast wychodzą tylko na tej zasadzie, że na granicy, na tym horyzoncie czarnej dziury, od którego poczynając, jeżeli tam coś wpadnie materialnego, to zostanie wciągnięte do czarnej dziury na zawsze, tam na tej granicy tworzą się też cząstki wirtualne. I te cząstki wirtualne mogą zostać rozdzielone. Znaczy jedna poleci na przykład antycząstka do wnętrza czarnej dziury, a cząstka ta druga na zewnątrz. Proszę Państwa, wtedy właśnie następuje to, co Hawking nazwał włosami czarnych dziur, że jednak jakiś sygnał z nich dochodzi, ale nie z wnętrza, tylko z tej powierzchni. Oczywiście on może nieść jakieś informacje, które w przyszłości ewentualnie zbadamy. Natomiast jak tego stanu materii wewnątrz czarnej dziury nie znamy. Ba, nie znamy nawet tego, co się dzieje w protonie i w neutronie, bo w nich zawarta jest olbrzymia energia, tak olbrzymia, że fizycy jądrowi nazywają to morzem cząstek elementarnych, bo z tej energii powstają ciągle cząstki elementarne i znikają. Tak, zgodnie z tą zasadą Heisenberga, powiedzmy, pożyczki energii Heisenberga. Po prostu jest morze tych cząstek wirtualnych, a jednak na zewnątrz to wszystko, że tak powiem, działa tak, jak gdyby były trzy tylko kwarki, prawda?
Ostatni już telefon w naszych rozmowach. Przypomnę, naszym gościem profesor Henryk Szydłowski. Prosimy, Radio Maryja.
Halo, szczęść Boże, tu Wojciech z Legionowa.
Ja się chciałem zapytać o znowu o teorię wielkiego wybuchu, bo mi się to wydaje bardzo nielogiczne, skoro w fizyce mówi się, że dajmy na to, jeżeli się zgromadzi masę większą niż 3 słońca, powstaje czy tam 20 słońc, no to już nie wnikajmy. No i każdy jest jakaś taka ilość, to powstaje czarna dziura. Natomiast jeżeli się mówi, że w momencie wielkiego wybuchu wszystko ekspandowało jakby z jednego miejsca, to możemy sobie wyobrazić masę wszystkich galaktyk naraz, czyli nasza galaktyka, która ma masę tam dajmy na to 200 miliardów słońc plus miliard jeszcze galaktyk, to sobie można przemnożyć ile to jest, jaka to jest liczba słońc na masę, więc to powinno się wszystko zapaść, a nie powinno nigdzie wybuchać, więc to jest jakaś kosmiczna bzdura, skoro się wmawia ludziom, że jest jakiś wielki wybuch i teoria fizyczna zostaje zawieszona, bo ten wielki wybuch ekspanduje, zamiast to wszystko się zapaść do środka powinno. Tyle, dziękuję.
Dziękujemy panie Wojciechu. Prosimy, profesor Henryk Szybowski.
No tak, z tym wielkim wybuchem to nie jest sprawa do końca, że tak powiem, zbadana, ale mamy dowody na to, że w tym reliktowym promieniowaniu tła pozostają ślady, że tam ta materia jak gdyby powstaje dopiero w czasie wielkiego wybuchu. Ona się tworzy z tej energii, no a przestrzeń się rozszerza, także że wcale ta gęstość nie musiała przekraczać tej krytycznej gęstości potrzebnej do utworzenia czarnych dziur. Prawda? Ale to w tej chwili raczej ja tak odpowiadam, że tak powiem, to co w tej chwili doraźnie sądzę, bo przecież to są granice, że tak powiem, poznania fizyki. Te granice niedawno dopiero udowodniono, że tak powiem, że ta gwałtowna ekspansja nastąpiła, że ten wielki wybuch wystąpił, bo to w promieniowaniu reliktowym tła jest zapisane, o ile tak można powiedzieć, no i to z kosmosu badano. No i stwierdzono, że tam fale stojące musiały powstać i tak dalej, ale to mogłoby być przedmiotem, że tak powiem, wykładu jakiegoś człowieka, który się tym zajmuje. Nie?
Gorąco serdecznie dziękujemy panie profesorze za podjęcie tematów takich fizycznych, ale bardzo codziennych i okazuje się z wielkim zainteresowaniem, biorąc pod uwagę i pytania, i komentarze naszych radiosłuchaczy. Prosimy o kilka słów podsumowania.
No ja bardzo dziękuję słuchaczom, no bo rzeczywiście takiej liczby telefonów i takich pytań się nie spodziewałem. No w ogóle trochę dla mnie było niespodzianką pierwsza część, bo to, co ja przygotowałem, musiałem postawić na głowie, o ile tak można powiedzieć. W drugiej części, tutaj ksiądz pozwolił to, ojciec pozwolił to, że tak powiem, po swojemu powiedzieć, ale bez rysunków. Także ja przepraszam bardzo, bo to by... po prostu ja na ten temat prowadzę wykład przez cały rok, całe półrocze dla studentów, 2 godziny tygodniowo, no i to się jakoś tam...
Mieści. Dlatego są to rozmowy niedokończone, prawda?
Więc... Tak. Także że tak, przypuszczam, że będą dalsze pytania. No i jeżeli ja się na coś przydam jeszcze, no to chętnie, póki mogę, to będę służył, nie? Ale inni też są ludzie, więc może mądrzejsi ode mnie, więc potrafią o wiele więcej powiedzieć.
Czy fizyka jest tylko dla wybranych? Czy można fizyką zachwycić również najmłodszych, nawet dzieci?
No właśnie, chodzi o to, żeby właśnie już najmłodszych zachęcić, a ponieważ ta fizyka jest aż tak dziwna, no to ja wpadłem na pomysł, żeby to w postaci bajki przedstawić. No i, ale to są
podróże
bajki...
królewne Alfy od atomu po słońce.
Tak, to są bajki dla dzieci od wieku od 9 lat do 99. A tam mogę co najwyżej wydawcy podziękować, no bo wydał tą książkę wspaniale. Mogę tylko tyle powiedzieć.
Bardzo gorąco dziękujemy panie profesorze za to, że zechciał pan podzielić się swoją wiedzą, swoim doświadczeniem z nami na antenie Radia Maria. Profesor Henryk Szydłowski, no też członek Akademickiego Klubu Obywatelskiego imienia Lecha Kaczyńskiego w Poznaniu.
Tak.
Tak, dziękujemy. Dobrej, spokojnej nocy, błogosławionej też niedzieli.
Dziękuję i wszystkim, szczęść Boże, życzę wszystkim słuchaczom i że tak powiem, ciekawości w dalszej ciągu do poznawania świata. No bo ja widzę to, że tak powiem, w ten sposób, że ja w tej chwili bardzo chętnie poznaję, muszę dokonać rewolucji, że tak powiem, tych klasycznych wyobrażeń. No i ponieważ już jestem w takim wieku, no to czekam na tą rewolucję, która nastąpi, kiedy życie się zmieni, ale się nie skończy.
Ach, do spotkania w tamtej rzeczywistości.
Dobrze.
Bóg zapłać. Dziękuję bardzo.
Szczęść Boże. Szczęść Boże.